Stefana Wyszyńskiego. Drodzy Państwo, ja jestem prawdziwie szczęśliwy, że na sam koniec tegorocznych spotkań możemy powiedzieć właśnie sobie dzisiaj, powspominać i powiedzieć, pomyśleć o kardynale Stefanie Wyszyńskim. Państwo dobrze wiedzą, że cały czas te konferencje miały charakter biblijny. Staraliśmy się zgłębiać Księgę Apokalipsy, listy do 7 kościołów Azji Mniejszej. I należało się tylko cieszyć z tego, że tak liczna obecność, frekwencja dowodziła, że jest to problematyka, która Państwa interesuje. Ale dzisiaj, na sam koniec tych konferencji, dobrze się składa, że chcemy dotknąć fragmentu naszych ojczystych dziejów i chcemy zastanowić się nad postacią, która na te dzieje miała niezwykle trwały, niezwykle aktualny wpływ. Otóż chciałbym dzisiaj przedstawić Państwu tę postać od strony, na tyle na ile mi się to uda, od strony najbardziej ludzkiej, jak to tylko możliwe. Jestem przekonany, że dowiedzą się Państwo faktów, o których z pewnością nie wiecie. Jestem przekonany, że dowiedzą się Państwo o takich rysach, o jego osobowości i takich wydarzeniach z życia kardynała Stefana Wyszyńskiego, które są wspominane bardzo rzadko i w trudno dostępnej literaturze. Nie chciałbym mówić o rozmaitych uwikłaniach społecznych i politycznych, bo tutaj wokół tych spraw i na te tematy powiedziano bardzo wiele. Natomiast chciałbym ukazać Państwu kardynała Wyszyńskiego jako człowieka, jako jednego spośród nas i pokazać, jak od samego początku, od jego dzieciństwa, jak kształtowała się jego droga życiowa. I z całą pewnością nie jeden z nas i nie jedna będzie mogła porównać tamtą drogę życiową z własnym życiem. A ponieważ życie kardynała Wyszyńskiego pokrywało się w dużej mierze czasami z życiem wielu spośród nas, to zapewne będziemy mieli jakiś punkt odniesienia do tego, żeby zastanowić się nad sobą. Natomiast jest wśród nas i pokolenie młode, dziewczęta i chłopcy, którzy mają lat kilkanaście albo dwadzieścia kilka. Dla nich to już jest absolutnie historia. Chcielibyśmy w ten sposób zatem złożyć hołd Słudze Bożemu i przypomnieć, że w tym roku przypada 20. rocznica jego śmierci, która miała miejsce 28 maja tego roku. Kardynał Wyszyński zmarł 28 maja w święto Wniebowstąpienia Pańskiego 1981 roku. Natomiast za kilka tygodni przypada 100. rocznica jego urodzin. Urodził się bowiem 3 sierpnia 1901 roku. I ten rok został przez Sejm Rzeczypospolitej ogłoszony rokiem kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jak Państwo dobrze wiedzą, prawie 2 lata temu, najpierw ustawą sejmową podpisaną przez prezydenta RP, został również utworzony Uniwersytet kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zacznijmy od samego początku. Myślę, że żeby zrozumieć tę osobę, tę postać niezwykłą, trzeba się cofnąć rzeczywiście do samych początków. Kardynał Wyszyński, rzecz jasna wtedy jako niemowlę, przyszedł na świat jako Stefan, przyszedł na świat 3 sierpnia 1901 roku. Urodził się w Zuzeli, mniej więcej 70-80 km na północny wschód od Warszawy, w miejscowości, którą być może część z Państwa zna. Ja bym bardzo serdecznie zachęcał do tego, aby w tym roku, mają Państwo przecież samochody, są rozmaite wolne dni, aby w tym roku odwiedzić tę Zuzelę. Jedzie się w kierunku na Ostrów Mazowiecką i skręca się w prawo, albo jedzie się w kierunku na Małkinię i tam się odpowiednio skręca. Wystarczy pierwsza, lepsza mapa samochodowa, żeby zobaczyć tę ziemię rodzinną młodego Stefana Wyszyńskiego. Myślę też, że na 3 sierpnia my tutaj z naszej parafii urządzimy taką wspólną pielgrzymkę do Zuzeli, do miejsca urodzenia kardynała Wyszyńskiego, po to, żeby oddać mu hołd. Urodził się tam z ojca, który był organistą w Zuzeli i mieszkał dosłownie po drugiej stronie drogi. Kościół jest po prawej stronie drogi, natomiast organistówka po lewej stronie drogi. Można zatem powiedzieć, że młody Stefan, mały Stefan, wychował się bezpośrednio w sąsiedztwie kościoła. Tutaj pod tym względem jest przedziwna analogia do okoliczności narodzin i życia Karola Wojtyły. Również Karol Wojtyła urodził się w domu, który przylegał bezpośrednio do kościoła Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Wadowicach, zatem w bardzo bliskim sąsiedztwie kościoła. Rozmaicie tego rodzaju bliskość młodym ludziom służy. Nie zawsze jest tak, że ci, którzy mieszkają i rodzą się w bliskości kościoła, są gorliwi. Bywa odwrotnie. Tutaj jednak mamy do czynienia z takim zbiegiem okoliczności, który na pewno przesądził o charakterze jednego i drugiego. Otóż miał trzy siostry. Trzy siostry urodzone z tej samej matki i rzecz jasna z tego samego ojca. Zaraz powiemy, że matka jego zmarła, kiedy miał 9 lat. Wkrótce ojciec powtórnie ożenił się i urodziła się jeszcze jedna siostra, przyrodnia siostra, a więc łącznie miał 4 siostry. Ponieważ miał 4 siostry, a on sam był chłopcem, często później wspominał, że bywał rozpieszczany i że wymagano od niego z drugiej strony więcej niż od dziewczynek. Wspominał ze swoich bardzo jeszcze dziecinnych lat takie to wydarzenie, w którym musiał przyznać się do tego, że, jak mówił, był psotny. Jego psotność polegała na tym, że pewnego dnia pozbierał wszystkie lalki swoich sióstr, rozprół te lalki i gdzieś tam schował pod łóżko czy za piec i je wyrzucił, co wywołało oburzenie wszystkich sióstr. Kiedy natomiast ojciec z pasem zbliżał się do tego młodego przestępcy, wtedy wszystkie dziewczynki, te trzy jego siostry, bo czwartej jeszcze nie było, osłoniły go własnymi sukienkami i spódnicami, nie pozwalając go bić. Od tamtej pory nabrał wielkiego szacunku dla swoich sióstr, nigdy więcej nie psuł im lalek i powiedział, że zrozumiał przedziwną naturę kobiety, która jest gotowa znieść, ponieść jakieś, dostąpić jakieś krzywdy, a mimo to stawia, jej miłość jest silniejsza niż to poczucie krzywdy, której doświadczył. I to wspominał kardynał Wyszyński później przez całe życie, zatem musiało to być dla niego wydarzenie bardzo ważne. Urodził się w rodzinie, gdzie ojciec ciążył ku Jasnej Górze. Odbywał pielgrzymki na Jasną Górę, natomiast w kościele parafialnym w Zuzeli był obraz Najświętszej Matki Boskiej Częstochowskiej, jasnogórskiej, przed którym ojciec często się modlił. Natomiast jego matka pielgrzymowała do Ostrej Bramy w Wilnie. W związku z tym rodzina była jak gdyby podzielona. Sam wspominał później, że urodził się w rodzinie Mickiewiczowskiej, wręcz z pana Tadeusza, z inwokacji o Pannie Świętej, która w Ostrej świeci bramie i Jasnej broni góry. Urodzony, i to też jest pewna zbieżność przedziwna, bo proszę zwrócić państwo uwagę, że urodzony mniej więcej w połowie drogi pomiędzy Wilnem a Częstochową. Do Częstochowy z Zuzeli jest mniej więcej 300 kilometrów, a do Wilna około 350. A ponieważ rzecz jasna urodził się w okresie zaborów, o czym za chwilę jeszcze, w związku z tym te granice były zupełnie inne niż są teraz, podobnie w okresie międzywojennym i dlatego Ostra Brama była mu bliska i bliska mu była również Jasna Góra, bliska była również Częstochowa. Mówił, że ta pobożność jego rozwijała się pomiędzy tymi dwoma ośrodkami. Tam rósł jako dziecko, jako chłopiec na tej właśnie wsi w Zuzeli. Wspominał, że bardzo lubił atmosferę wsi, że bardzo lubił zieleń, przyrodę, że czuł tę przyrodę i że przez całe życie mógł naśladować śpiew ptaków, który ciągle jeszcze pamiętał i że w różnych miejscach później brakowało mu choćby rechotania żab. W 1910 roku, kiedy mały Stefan miał 9 lat, zmarła mu matka. Było to dla niego przeogromne przeżycie. Opowiadał później raz i drugi, że matka zwracała wielką uwagę na córki, na dziewczynki, wskutek czego on czuł się jakby troszeczkę na boku, ponieważ pozostawiała jego wychowanie bardziej ojcu, ale to nie chodziło o to, że wychowywał go ojciec, tylko chodziło o to, że matka jakby wstydziła się nadmiaru czułości wobec chłopca. W związku z tym on bardzo lubił siedzieć na kolanach matki jako mały chłopiec, a zdarzało się, że ta największa bliskość była wtedy, kiedy, i to wspominał, nabił sobie guza. I wtedy matka wzięła go na kolana i przykładała mu do czoła nóż. Taki zimny nóż, który miał tego guza na czole ściągać. I kardynał wspominał, że zawsze ta myśl o matce kojarzyła mu się z tym zimnym nożem przyłożonym do czoła, który ujmuje jej i łagodzi ból. I mówił nie bez jakiegoś takiego smutku i nostalgii, że potem wiele razy miał taką myśl, żeby jeszcze raz tak się fortunnie przewrócić, żeby znów znaleźć się na kolanach matki. 9 lat mając, matkę stracił. Było to ogromne dla niego przeżycie i wywarło to, miało to na nim taki wpływ, taki powiedzmy skutek takiego buntu dziecka, które poczuło się mocno osierocone. Wkrótce ojciec ożenił się z bliską przyjaciółką matki, która bardzo starannie i z całym sercem zajęła się wychowaniem tych czworga dzieci i urodziła jeszcze jedną córkę. W sumie więc było 5 dzieci. Wspominał tę drugą matkę zawsze z ogromnym szacunkiem i z ogromnym oddaniem. Znał zatem i pojęcie, i życie w rodzinie, i sieroctwo, i przyrodnią siostrę, i matkę przybraną. Wszystko to przeszedł, przez co nie wszystkie dzieci przechodzą. I to wywołało, to znaczy to spowodowało, że zapewne był nieco wcześniej dojrzały niż wiele innych dzieci w jego wieku. Wspominał, że jako dziecko ojciec brał go wieczorem, nocami na przejażdżki. Początkowo sensu tych przejażdżek nie rozumiał. Pamiętajmy, że to są pierwsze lata wieku XX, lata 1905, 6, 7, 8. Zuzela znajdowała się pod zaborem rosyjskim. Kościół był bardzo surowo, dotkliwie prześladowany. Księża, żeby podróżować z jednej parafii do drugiej parafii, musieli mieć zgodę żandarma rosyjskiego. Żeby mogli na przykład pojechać na spowiedź do sąsiedniej parafii, żandarm musiał się zgodzić. Żeby ksiądz mógł pojechać z jakąś posługą poza teren swojej parafii, musiał mieć zgodę. Księgi metrykalne były prowadzone w języku rosyjskim, ponieważ jego ojciec był organistą. I ojciec pisał księgi metrykalne, spisywał je. Wobec tego mały Stefan zetknął się bardzo wcześnie z językiem rosyjskim, ale jednocześnie bardzo wcześnie powstawał w nim bunt, że to nie jest w ojczystym języku. Wspominał, że ojciec zabierał go wieczorami i jeździli po parafii, a nawet poza teren parafii i stawiali przydrożne krzyże. Działo się to w bardzo ścisłej konspiracji. Otóż dopuszczane do tego były tylko 2-3 osoby, zaufani mężczyźni i dopuszczani byli do tego nieraz mali chłopcy, którzy w ten sposób uczyli się patriotyzmu. I podróżowali razem i tam, gdzie były rozstaje dróg, tam, gdzie jakiś krzyż był podniszczony poza wsią. Państwo z całą pewnością, zwłaszcza dorośli, wiedzą, że był taki zwyczaj, że wszystkie drogi wyjazdowe z każdej wsi, po każdej stronie, tam musiał być krzyż. Do tego krzyża odprowadzano zmarłych na przykład, a dopiero potem prowadzono do kościoła parafialnego. Tak zresztą jest na wsi po dzień dzisiejszy polskiej. Więc stawiano te krzyże w lasach na przykład, na drzewie umieszczano krzyżyki, tam, gdzie ktoś zmarł, gdzie ktoś miał wypadek, albo na rozstajach dróg. I on bardzo wcześnie jako dzieciak uczył się takiej właśnie postawy głęboko patriotycznej. Na tym tle możemy zrozumieć epizod, który przesądził o jego życiu. Mianowicie, kiedy miał 10 lat, czy miał już prawie 11, zbuntował się przeciwko swojemu nauczycielowi. W tym czasie ojciec przeniósł się już do niedalekiego Andrzejewo. Otóż przeniósł się tam i tam był organistą. Była to nowa szkoła, znaczy nowa dla małego Stefana. Matka zmarła, on był taki zbuntowany i był tam wyjątkowo gorliwy nauczyciel, który kazał im się uczyć po rosyjsku rozmaitych wierszy. I pewnego dnia przyszła pora na Stefana Wyszyńskiego. I nauczyciel kazał mu recytować wiersz po rosyjsku. Stefan odmówił. I wówczas kazał mu wyciągnąć łapę, takie państwo pewnie też pamiętają, przynajmniej niektórzy łapy, kazał mu wyciągnąć łapę i linijką wlał mu tam tych kilka czy kilkanaście łap. Stefan wyszedł z tej szkoły i powiedział, że do niej więcej nie wróci. I ojciec miał wielki problem. Zaparł się i powiedział, że do szkoły tej więcej nie pójdzie. Miało to ten szczęśliwy skutek, że ojciec miał w Warszawie przyszywaną ciotkę i jak ten 11-letni chłopiec został skierowany do Warszawy. I znalazł się w Warszawie, gdzie uczył się w gimnazjum górskiego. Otóż bawił się wtedy w okolicach Ogrodu Saskiego i tu w okolicy Ogrodu Saskiego miało miejsce wydarzenie, które później wspominał w niezwykłych okolicznościach. Otóż kiedy miał 12-13 lat, w Ogrodzie Saskim była usypana pryzma piachu, coś w rodzaju takiego kopca. Właściwie jaki był sens tego kopca, to trwają spory, czy on miał taki charakter niepodległościowy, pomnikowy, czy to była jakaś przypadkowa pryzma tego piachu, trudno powiedzieć, bo tutaj źródeł, przynajmniej ja jakichś takich wiążących na ten temat nie znam, może ktoś zna lepiej historię Warszawy z początków XX wieku, to może więcej na ten temat powiedzieć. W sąsiedztwie był garnizon rosyjski i tam na ten kopiec przychodziły również dzieci rosyjskie, chłopcy rosyjscy. I nasi chłopcy, ci polscy, spotykali się tam pod tym kopcem i z tymi dziećmi rosyjskimi regularnie staczali bitwy. Otóż było to tak, że z jednej strony stali ci rosyjscy chłopcy, z drugiej strony polscy chłopcy, no i oczywiście jedni z drugimi walczyli, bili się i bardzo często wyznawał Stefan Wyszyński, że wracał do swojej ciotki nieźle posiniaczony i obdarty. A pewnego dnia wspominał też, że kiedy zdobyli ten kopiec, wtedy on zerwał z siebie białą koszulę i miał jeszcze taki na sobie czerwony krawat, to jeszcze nie były czasy PRL-u, więc się czerwień nie kojarzyła i tę białą koszulę zatknął na takim kiju i do tego dodał czerwony krawat i w ten sposób dał poznać, że zdobyli ten kopiec. Dlaczego to jest takie ważne? Kiedy w 79 roku w czerwcu przyjechał do Polski ojciec święty Jan Paweł II i kiedy odprawił mszę świętą na Placu Zwycięstwa, wtedy ksiądz Bronisław Piasecki, wówczas kapelan księdza kardynała Wyszyńskiego, obecnie proboszcz parafii Najświętszego Zbawiciela, tutaj niedaleko od nas, przekazał je następujące wspomnienie. Otóż msza święta pontyfikalna się skończyła. Ojciec święty wrócił do siebie, tam się przebierał, a kardynał Wyszyński z kolei wracał powoli, kierował się w stronę Miodowej. I kardynał Wyszyński zwrócił się do księdza prałata Piaseckiego, mówi, o czym teraz myślisz? A prałat Piasecki, jak sam wyznaje, szukał jakiejś religijnej, teologicznej, pobożnej odpowiedzi, coś tam bąknął, o czym on myśli. A kardynał Wyszyński mówi, wiesz co, a ja to myślę teraz o tym, jak jako chłopaki żeśmy zdobyli tutaj ten szaniec na Rosjanach i jak wywiesiłem tutaj biało-czerwoną flagę z koszuli mojej, a dzisiaj Pan Bóg jeszcze raz wywiesił tutaj biało-czerwoną flagę. Proszę zwrócić uwagę, jak głęboko musiało to zapaść w jego pamięć, skoro na Placu Zwycięstwa w 79 roku, a więc on sam miał 78 lat i tamto wydarzenie z dzieciństwa połączył z tym wielkim wydarzeniem, które miało miejsce wraz z przybyciem ojca świętego Jana Pawła II. Zwróćmy uwagę na to niezwykłe, niepodległościowe, patriotyczne nastawienie. Cały czas miał taką niechęć do języka rosyjskiego, bo kojarzyła mu się z zaborami, ale nie oznaczało to wcale niechęci dla Rosjan, dlatego że nie miał, o czym zaraz przekonamy się przy innej okazji, nie miał żadnych jakichś urazów do jakichś ludzi innej kultury czy innej rasy. Jednak było w nim to, że urodził się i wychował właśnie w czasach zaborów. W latach 1912-1914 był właśnie gimnazjalistą w gimnazjum imienia Górskiego tutaj w Warszawie. Kiedy wybuchła I wojna światowa, właśnie w 1914 roku, wtedy opuścił Warszawę, miał zaledwie 13 lat i udał się do Łomży. Tam go zabrał ojciec do Łomży, bo żeby dalej skończyć szkołę średnią w Łomży. I w Łomży przebywał przez 3 lata. W latach 1914-1917. Otóż tam w Łomży też poczuł, co to znaczy patriotyzm Wspominał między innymi zakaz mówienia po polsku, czy zakaz mówienia polskich wierszy publicznie, czy jakichś polskich tekstów. I wspomina, że wprowadzono doraźnie, był taki okres, kiedy to wprowadzono karę, że na młodych ludzi, którzy mówili o Polsce, jeżeli takiego złapano, to policja wymierzała takie, tak jak nasze pejcze, tak jak powiedzmy sobie tą milicyjne czy policyjne pałki. Dostawali, taka reguła była od 10 do 25 takich pejczów. I on zarobił kiedyś 15. Stwierdził, że to było jego takie pierwsze świadome cierpienie, które odbył za Polskę. Zwróćmy uwagę, że bardzo jest ten życiorys charakterystyczny. To nie jest jakiś spokojne, jakieś dziecko takie, powiedzmy sobie, wiecznie przy zakrystii czy przy księżach. Nie, tego w nim nie było. Była pobożność, ale jednocześnie głęboki patriotyzm i niezwykle żywy człowiek. Kiedy miał 16 lat, w 1917 roku, wyznał ojcu, że chciałby pójść do seminarium duchownego. Ojciec mu to nie tyle odradzał, co zapytał, czy wie, co to znaczy. Ojciec przecież całe życie pracował z księżmi, wobec tego znał realia pracy kapłańskiej i kapłańskiego stanu i dobrze wiedział, że nie jest to ani łatwe, ani tak proste, jak wyobraża to sobie 16-letni chłopak. Oczywiście młody Stefan nie bardzo wiedział, co to znaczy, stwierdził jednak, że jest zdecydowany i ojciec przeciwko temu specjalnie nie oponował, nie przeciwstawiał się. Zatem wstąpił tuż pod koniec I wojny światowej, wstąpił do seminarium duchownego i ta nauka, ten pobyt w seminarium trwał do 1924 roku. Bardzo ciekawy jest, jak wspomina swój pobyt, swoją podróż do Płocka. Najpierw furmanką do Małkini, później pociągiem do Warszawy, a później statkiem do Płocka. Tak się wtedy podróżowało. Więc tak mu ta podróż utkwiła, że zawsze wydawało mu się, że Płock to jest strasznie daleko. Podróżował i furmanką, i pociągiem, i statkiem, aż wreszcie tam do tego Płocka dotarł. Następnie w Płocku był w tak zwanym niższym seminarium, które wtedy istniały, a z Płocka przeniósł się do Włocławka, gdzie było wyższe seminarium. I tutaj znów zaczyna się swoisty, jeżeli tak można powiedzieć, dramat tego młodego człowieka. Kiedy zbliżały się święcenia kapłańskie, miał 23 lata i trzeba było starać się o zgodę biskupa na otrzymanie święceń kapłańskich. Prawo bowiem kościelne przewiduje, że święcenia kapłańskie może przyjąć chłopiec, mężczyzna 24-letni, natomiast jeżeli ma mniej lat, potrzebna jest zgoda biskupa. Coś tak jak do małżeństwa, tylko do małżeństwa mniej, a do kapłaństwa trochę więcej. Więc z tą zgodą biskupa zaczęły być problemy, dlatego że zapadł na zdrowiu. Otóż zachorował na gruźlicę. I w związku z tym, kiedy diakoni zbliżali się do jego koledzy, do święceń kapłańskich, jemu święceń kapłańskich odmówiono. I nie miał tych święceń kapłańskich razem ze swoimi kolegami. Przeżył to niesłychanie mocno, dlatego że bardzo chciał być księdzem i bardzo się do tych święceń przygotowywał. Było to jednocześnie głębokie przeżycie dla jego ojca i dla jego rodziny, bo rozumieją Państwo, przychodzi termin święceń, wszystko prawie gotowe, inni święcenia otrzymują, natomiast on tych święceń nie otrzymał. Otrzymał te święcenia 3 sierpnia 1924 roku, otrzymał je sam jeden w kaplicy seminaryjnej skromnie, dlatego nie miał tak doraźnie kolegów takich z kursu, kolegów z roku, bo ci już byli księżmi, już nawet zostali skierowani na parafię, natomiast on czekał jako diakon i wreszcie doczekał się i na początku sierpnia z rąk biskupa Owczarka te święcenia kapłańskie otrzymał. I miał mieć mszę świętą prymicyjną, ale właściwie w jego bezpośrednim otoczeniu była tylko jedna z jego rodzonych sióstr. I z tą siostrą swoją udał się na Jasną Górę, gdzie 2 dni później odprawił mszę świętą prymicyjną. Ta msza święta prymicyjna na Jasnej Górze stanowi, czy przesądziła o jego późniejszych związkach z Jasną Górą. Nigdy wcześniej pobożność jasnogórska jakoś nie była mu szczególnie bliska, aczkolwiek ojciec pielgrzymował na Jasną Górę, to jednak on wcześniej w sobie tej pobożności nie miał. Dopiero msza święta, sprawowana samotnie na Jasnej Górze, jakby ukazała mu rąbek tej tajemnicy, która z czasem stała się jego losem. Wspominał, że kiedy sprawował mszę świętą, to modlił się do Pana Boga, żeby chociaż rok pozwolił być mu księdzem. Natomiast zakrystianin, patrząc na niego, ponieważ był bardzo taki gruźlica, szczupły, chudy wręcz i powiedzmy sobie niezbyt szlachetnego wyglądu, to zakrystianin powiedział mu: proszę księdza, po co się ksiądz do tego pcha, po to tylko, żeby tę jedną mszę odprawić i umrzeć. I to też powtarzał jako słowa owego zakrystianina, który tak wyprawił go w dorosłe życie. Najwidoczniej nie zrobiło to na nim wielkiego wrażenia, skoro dane mu było żyć dużo, dużo więcej. Parę miesięcy później, ponieważ jeszcze sierpień i wrzesień, biskup nie bardzo wiedział, co z nim zrobić, bo był wątłego zdrowia i właściwie tak podróżował pomiędzy Włocławkiem a ojcem i rozmaitymi przypadkowymi plebaniami. W październiku 1924 roku, czyli dwa miesiące po święceniach, dostał papiery na wikariusza w katedrze włocławskiej. I w ten sposób otrzymał pierwszy przydział pracy w katedrze we Włocławku. Ci z Państwa, którzy znają, to już jest okres po odzyskaniu niepodległości przez Polskę, znają tamte czasy, wiedzą, że był to okres bardzo trudny. Okres, przypomnijmy sobie, wcześniej I wojna światowa, następnie najazd bolszewików w 20 roku, którzy nie doszli tam w tamte rejony, ale już byli bardzo blisko. To spowodowało wielką taką traumę. Natomiast lata 20 to był wielki wpływ prądów komunistycznych, czerwonych, zwłaszcza tutaj od strony Białegostoku, Grodna, tam dalej Moskwa i tak dalej, którzy mieli w głowie taką ideę fix, że połączą się z tymi na zachodzie, z tymi w Niemczech i związek nasz bratni ogarnie ludzki ród. I we Włocławku było tak, że nastroje prokomunistyczne były dość duże, bo dysproporcje społeczne były przeogromne. Otóż z jednej strony była dość bogata szlachta i chłopstwo kujawsko, zwłaszcza na Kujawach, natomiast z drugiej strony było masa bardzo biednych ludzi, którzy na wsi głodowali, biedowali, uciekali zatem do tego Włocławka. Tam była taka celuloza słynna włocławska, pchali się do tego przemysłu i oczywiście wchodzili również w te struktury komunistyczne. Tam Wyszyński poznał te problemy społeczne, widział je na własne oczy. Jednocześnie mianowano go redaktorem naczelnym Słowa Kujawskiego. Otóż to był taki tygodnik, który ukazywał się na Kujawach, być może jeszcze i dzisiaj się ukazuje, gdzie wydawany przez Kościół, w którym poruszano rozmaite lokalne problemy. I Stefan Wyszyński stał się właśnie redaktorem naczelnym tego Słowa Kujawskiego. Biskup, okazało się, że poznał się na nim bardzo szybko. Okazało się, że jego zdrowie nagle się poprawiło, w czym zawsze upatrywał swoisty cud. I jego biskup w 1925 roku skierował go na studia na Katolicki Uniwersytet Lubelski. Katolicki Uniwersytet Lubelski miał wtedy za sobą dopiero niecałe 6-7 lat istnienia. Został stworzony przez słynnego Radziszewskiego jako uczelnia wyższa, uniwersytet, a zarazem kościelna w niepodległej Polsce, która miała przygotowywać nowe kadry. Była to więc zupełnie uczelnia świeża. Stefan Wyszyński zaczął studiować na uniwersytecie prawo kanoniczne oraz katolicką naukę społeczną. Jego studia trwały 4 lata. Ten okres lubelski zawsze wspominał z wielkim takim entuzjazmem i z wielką serdecznością, dlatego że był wtedy stosunkowo młody, 26, 7, 8 lat. Druga sprawa, już skończyły się te problemy ze zdrowiem, zatem odzyskał zdrowie, stanął już na nogi, już nie musiał się przejmować, że nie otrzyma święceń i tak dalej, i tak dalej. I przyszło do obrony jego pracy doktorskiej. Praca doktorska nosiła tytuł, broniona w roku 1929, nosiła tytuł Prawa Rodziny, Kościoła i Państwa do Szkoły. Problem, który potem odżył w okresie PRL-u i w latach 90. Prawa rodziny, kościoła i państwa do szkoły. Ta praca doktorska i obrona tej pracy doktorskiej to jest zupełnie osobny rozdział, o którym mało kto wie. Otóż doszło do niemałego sporu, który byłby się zakończył dramatem dla Stefana Wyszyńskiego. Bowiem Stefan Wyszyński wygłosił tezę podczas obrony rozprawy doktorskiej, że biskupi nie podlegają jurysdykcji sądów cywilnych, sądów świeckich. Na to jego promotor, który kierował jego pracą doktorską, sprzeciwił się temu bardzo ostro i powiada, no a skąd on to wie? Jak on tak może mówić? Ten z kolei młody doktorant odpowiedział, że wie i że jest tego pewny. A kiedy przyparto go do muru i uczyniono z tego powód do niemałej kontrowersji, powstało spore wzburzenie na tej Radzie Wydziału, wtedy młody Stefan Wyszyński stwierdził, że ma dostęp do tajnej klauzuli, tajnego dokumentu, z którego jednoznacznie wynika takie rozstrzygnięcie, jakie przedstawił. Wywołało to furię jego promotora, który uznał, że przecież jajko nie może być mądrzejsze od kury. Zarządzono głosowanie i za tę niesubordynację, że wiedział więcej niż jego promotor, obniżono mu stopień. Miał mieć 5, dostał 4. Mu się krzywda. I ten list przedstawił ojcu Korniłowiczowi, z którym miał później współpracować w latach 30., a zwłaszcza w latach 40., który wówczas był związany z Laskami. Wielki duszpasterz i wielki przewodnik duchowy. Ojciec Korniłowicz powiedział, że chętnie ten najpierw list przeczytał, go wziął, a potem powiedział, że ten list wyśle. Wysyłka polegała na tym, że przeszedł do sąsiedniego pokoju i wrzucił list do kosza. Powiedział, że zamiast tego masz napisać drugi list. I w tym drugim liście masz napisać, że jesteś wdzięczny promotorowi i Radzie Wydziału, że doprowadzili cię do doktoratu i że dziękujesz za to, co się wydarzyło. Stefan Wyszyński buntował się, ale drugi list z podziękowaniem za studia i za doprowadzenie do doktoratu napisał. I wtedy Korniłowicz, kiedy już ten drugi list został wysłany i doręczony, Korniłowicz powiedział do Wyszyńskiego, że zrobiłeś 2 doktoraty. Jeden ten, w którym uzyskałeś stopień, a drugi ten, w którym okazałeś się silniejszy od swojej słabości. To też miało ogromne znaczenie dla niego, bo później zawsze podkreślał, że jeżeli człowiek do czegoś dochodzi, to nie ze względu na egoizm, któremu to, co uzyskujemy, ma jakoś sprzyjać, tylko ze względu na to, że przygotowywali nas do tego inni i że stajemy się kimś właśnie ze względu na innych. To miało wielkie znaczenie dla niego. W 1929 roku, zatem mając 28 lat, kiedy już był młodym doktorem, wtedy odbył, to też jest pewna ciekawa analogia, odbył pierwszą swoją podróż zagraniczną. Był to czas międzywojenny. Polska była świeżo po kryzysie ekonomicznym bardzo silnym i odbył pierwszą podróż zagraniczną do Włoch, do Francji, Holandii, Belgii i Niemiec. Ta podróż trwała 1 rok. W tym czasie przyglądał się życiu w zachodniej Europie, zobaczył to życie w zachodniej Europie i jeżeli Państwo pamiętają analogię, to dokładnie coś takiego było w życiu Karola Wojtyły. On też, kiedy miał lat 26-27, udał się na studia do Rzymu i odbył podróż mniej więcej dokładnie tam, gdzie przedtem Stefan Wyszyński 20 lat wcześniej, czyli Francja, kraje Beneluxu i Niemcy. To pozwoliło mu się zetknąć z tamtymi kulturami. Później, po czasie, po wielu latach mówił tak, że ta podróż miała dla niego ogromne znaczenie, bo pozwoliła mu zrozumieć duszę wschodu i duszę zachodu. Pozwoliła mu również zrozumieć pewne prawidłowości polityczne. Już po II wojnie światowej bez przerwy powtarzał tak. Na wschodzie bez przerwy mówią o pokoju. Na zachodzie bez przerwy mówią o prawach człowieka. a jednym i drugim chodzi dokładnie o to samo. Więc zobaczył już na początku lat 30., zobaczył, że to mówienie o prawach człowieka służy również w dużej mierze podporządkowaniu tego człowieka i przejęciu swoistego rządu dusz, tylko robione w bardziej białych rękawiczkach niż to, co się działo na wschodzie. Zatem nigdy nie było u niego entuzjazmu ani wobec wschodu, ani wobec zachodu. Zawsze umiał dowartościować i doceniać to geopolityczne położenie Polski i traktował Polskę jako swoiste przedmurze, w którym te wpływy wzajemne się ze sobą ścierają. W tamtych też latach, to znaczy w roku 1930, odbył specjalistyczne studia z zakresu prawa kanonicznego w Rzymie. Na tych studiach miało miejsce wydarzenie niesłychanie znaczące. Mianowicie w tamtych latach, w latach 30., na uczelni kościelnej studiowali murzyni, ale biali z zachodu, również księża, nie chcieli czy nie mogli siadać koło murzynów, bo nadal była segregacja w Ameryce, w zachodniej Europie i tak dalej. Więc murzyn sam siedział w ławce, a biali siedzieli oddzielnie w ławce. I Wyszyński dał się poznać z tego, że siedział koło murzynów, przełamując te wszystkie bariery, jakie jeszcze w ówczesnym świecie istniały. Zawsze więc koledzy kojarzyli go z murzynami, a murzyni go uwielbiali. Bardzo go lubili, że oto wbrew tym wszystkim zwyczajom, stereotypom i urazom siada koło nich i z nimi razem słucha wykładów. Wspominał to także później, po latach, że przychodziło mu to zupełnie normalnie, spontanicznie, chociaż, jak mówił, wtedy po raz pierwszy widział murzyna, bo przecież w przedwojennej Polsce okazji do zobaczenia murzynów za wiele pewnie nie było. Wrócił do Polski w 1931 roku, miał wtedy 30 lat i wrócił do Włocławka i został mianowany profesorem prawa kanonicznego w seminarium we Włocławku i jednocześnie redaktorem naczelnym czasopisma, które ukazuje się po dzień dzisiejszy i nosi tytuł Ateneum Kapłańskie. Te 8 lat do roku 1939 wspominał jako następny piękny czas w swoim życiu. Wykładał dla alumnów prawo kanoniczne i problemy społeczne. Natomiast w Ateneum Kapłańskim wprowadził, inaczej niż przedtem, dużo problematyki społecznej. Wołał, aby bogaci dzielili się z biednymi. Wołał o usuwanie niesprawiedliwości społecznej. A jako redaktor był znany z tego, że zapraszano go na odpusty w rozmaite miejsca, do różnych parafii. I na tych odpustach głosił kazania. Był przecież profesorem seminarium, był redaktorem naczelnym pisma kapłańskiego i był człowiekiem, który miał za sobą otarcie o zagranicę, wobec tego bardzo go szanowano. Wspomina? Jak to pewnego razu w połowie lat 30. został zaproszony na bogatą wieś kujawską i tam w tej bogatej wsi podczas kazania powiedział, że nie może być tak, że ci bogaci właściciele ziemscy opływają we wszystko, natomiast ta biedota żyjąca gdzieś tam w czworakach nie ma chleba i mleka dla swoich własnych dzieci, że należy to przełamać i przezwyciężyć, że należy dzielić się z tymi biednymi. Kiedy msza się skończyła i wrócili na plebanię na obiad i proboszcz zaprosił nie pierwszy i nie ostatni, samych tylko bogatych, a biedni poszli do domu, wtedy bogaci już się poczuli pewniejsi siebie i przy obiedzie powiedzieli mu tak: gdybyśmy my zastosowali to, o czym ksiądz doktor mówi, to byśmy wszyscy z torbami poszli. On do nich: i tak pójdziecie. Trzeba było czekać parę lat i te słowa się spełniły. Wspominał to z wielkim, jakby to powiedzieć, smutkiem, rozrzewnieniem, dlatego że nie chciał być takim prorokiem, Ale kiedy przyszła reforma w 1945 roku, reforma rolna, podział ziemi i tak dalej, przyjął to z wielkim zrozumieniem, bo widział, że na wsi przedwojennej było mnóstwo krzywdy. W związku z tym umiał docenić także to nowe, które przyszło po 1945 roku. Kiedy wybuchła II wojna światowa, Państwo na pewno wiedzą, że diecezja włocławska i chełmińska znalazły się pośród tych, w których księża byli prześladowani w sposób najbardziej okrutny. W ciągu okresu wojennego na terenie diecezji chełmińskiej i włocławskiej zginął, został zamordowany, wywieziony do Dachau i do innych obozów śmierci prawie co drugi ksiądz. Zatem jest to znów element męczeństwa, aspekt męczeństwa, o którym my zbyt mało wiemy. Przypomnijmy sobie, co Jan Paweł II powiedział parę lat temu w Bydgoszczy, że Polska też potrzebuje napisania z księgi swoich męczenników z okresu II wojny światowej. Te elementy, te aspekty historii znamy za mało. Biskup przewidział, że praca duszpasterska będzie tam niemożliwa i w 1939 roku polecił młodemu, no miał wtedy 38 lat, Stefanowi Wyszyńskiemu opuścić Włocławek. Zdawał sobie bowiem sprawę, że o ile duszpasterze muszą tkwić na parafii, nie mogą zostawić ludzi. O tyle, kiedy zostało zamknięte seminarium, to pobyt Stefana Wyszyńskiego na terenie Włocławka groził jego natychmiastowym aresztowaniem i wywiezieniem do obozu. Uniknął więc tego aresztowania i od 1939 roku mieszkał w kilku kolejnych miejscach, m.in. we Wrociszewie, gdzie jego ojciec był później organistą, ocierał się o Warszawę, trochę w diecezji łomżyńskiej, wszędzie pracował jako ksiądz, ale nie zdradzano, że jest profesorem seminarium, bo bano się, że zostanie aresztowany, zamordowany bądź wywieziony co najmniej, a wiadomo, że kształcenie później w nowych warunkach nowego profesora zawsze trwa wiele lat, bo o ile kogoś, kto ma ręczne jakieś, powiedzmy, zdolności, to można go wykorzystać już dziś, o tyle, żeby kogoś wykształcić, potrzeba długiego czasu. Był więc chroniony. W 1942 roku znalazł się w Laskach. Tutaj 42 rok. Tutaj spotkał ponownie i bardzo się związał z księdzem Korniłowiczem. Otóż posługiwali ludziom, zwłaszcza tym, którzy potrzebowali pomocy. Natomiast od 44 roku był kapelanem okręgu wojskowego Żoliborz-Kampinos. Wtedy pełnił wszystkie funkcje kapelana na przedmieściach Warszawy pomiędzy Laskami a Żoliborzem. Jedna z jego powinności to było chodzenie po lasach, niby dla spaceru, a po to, żeby nawiązywać czy podtrzymywać kontakty, wyszukiwać rannych, tych rannych ściągać, zabierać do lasek. Między innymi w jego wspomnieniach znalazł się taki epizod, jak to przywieziono pewnego dnia, przyniesiono na noszach młodego chłopaka. Ten młody chłopak był bardzo bitny, bardzo waleczny, rwał się do walki, jednak zrobiono mu bardzo ciężko operację wewnętrzną, jakaś resekcja jelit czy coś takiego. Było to bardzo dla niego bolesne, bo nie było znieczulenia, nie było możliwości i operacja się nie udała. On oczywiście o tym nie wiedział, że ta operacja się nie udała, jednak lekarze powiedzieli, że jego dni są policzone. On był cały czas przytomny, rwał się do walki, wybuchło powstanie warszawskie, twierdził, że chce być nadal i że na Matkę Boską 26 sierpnia już powinien być z powrotem na, gdzieś tam pod murami. Kardynał, znaczy wtedy Stefan Wyszyński, ksiądz, wiedział, że na Matkę Boską będzie pod murami, tylko że nie tu, tylko w niebie. Nikt temu młodemu chłopakowi nie chciał tego powiedzieć, nie mógł tego powiedzieć, bo on się rwał do życia, a ten zdawał sobie sprawę, że nie można go wiecznie oszukiwać i musiał mu przekazać, że właściwie jego stan jest coraz bardziej krytyczny i wspomina, jak ten młody chłopak mówi, ale co ksiądz mówi, przecież ja jestem silny, podał mu rękę, że ksiądz zobaczy, jaki ja jestem silny, mówi, wziąłem go za rękę, a ta ręka była już prawie umierająca. To już był człowiek, który już jedną nogą był po drugiej stronie życia i rzeczywiście wkrótce umarł. To była taka posługa, którą pełnił. przeżył z okresu Powstania Warszawskiego dwie rzeczy. O jednej i drugiej, o drugiej mówił ksiądz prałat Bronisław Piasecki, który jest jednym z najwierniejszych świadków tego wszystkiego, co wówczas Stefan Wyszyński przeżywał. Mianowicie pewnego dnia, kiedy Niemcy podpalili Warszawę, już prawie pod koniec powstania, gdzieś to była druga połowa września 1944 roku, do Lasek, w stronę Lasek kierowały się te dymy, ten swąd palonych rzeczy, palonego miasta, wiatr był dość silny i powiedzmy nie tylko te dymy, tylko również wiatr niósł rozmaite rzeczy. Najwięcej tego, co tam docierało, kiedy oni wychodzili i patrzyli w stronę Warszawy, a Wyszyński wspominał, że wychodził i modlił się za tych, którzy tutaj ginęli, umierali i cierpieli, więc pomiędzy tymi były również resztki książek, gazet, papierów, jakichś takich rzeczy osobistego użytku, które jakiś tkanin, które wiatr niósł i one tam w tamtą stronę szły. I mówi, że pewnego dnia wyszedł, nad Warszawą były te ciemne takie chmury, ten taki swąd tego dymu. Wyszedł, był bardzo smutny i był bardzo zły na Niemców, że coś takiego zrobili żywemu miastu. I wspominał, jest to bardzo mało znany epizod, głęboko symboliczny, jak to wiatr przyniósł w jego stronę kartki papieru. I okazało się, że te kartki papieru to były jakieś księgi kościelne, może z jakiegoś kościoła, czy z jakiegoś zbioru, czy z jakiejś biblioteki, czy z jakiegoś domu prywatnego. I podniósł taką kartkę papieru, która była ze wszystkich stron spalona, ale w środku tej kartki zachowały się tylko dwa słowa. A te dwa słowa brzmiały: będziesz miłował. I wziął tę kartkę, spaloną ze wszystkich stron, i patrzył na nią i odczytał ją jako znak, jako symbol, jako przesłanie, które ma Pan Bóg dla niego. Dla niego, który jest księdzem i buntuje się, przeklina tych Niemców i jednocześnie otrzymuje wszystko inne spalone, a on otrzymuje to przesłanie: będziesz miłował. Kiedy powstanie upadło, na początku października 1944 roku mógł wreszcie udać się do Warszawy. I następne wspomnienie, jakże znaczące. Przybył do Warszawy, tam podwieziono go furmanką, potem na piechotę, potem znów coś tam. Miasto było wyludnione i dotarł na krakowskie przedmieście, w okolice kościoła Świętego Krzyża. I kiedy był w okolicach kościoła Świętego Krzyża, tam ten strącony Chrystus przez Niemców, przez hitlerowców leżał, poniewierał się na ulicy. I ręka tego Chrystusa była uniesiona ku górze. I Stefan Wyszyński wspomina, że naprzeciwko niego, a on był w sutannie, naprzeciwko niego pojawiło się trzech żołnierzy niemieckich. Dwóch oficerów i jeden jakiś podoficer, czy ktoś niższy rangą. I tylko byli oni i on. I oni szli z naprzeciwka, a on szedł w stronę tam właśnie ich i tego Chrystusa z tą podniesioną ręką. I w pewnym momencie, kiedy się spotkali już przy tym zwalonym Chrystusie, oficer niemiecki, ten najwyższy rangą, pyta go: znasz niemiecki? Znam. A oficer mówi: ist noch Polen nicht verloren. Jeszcze Polska nie zginęła. To był dla niego szok. Oto Niemiec, na krótko przed klęską, ale już zniszczywszy Warszawę, bo oni odpowiadali za tę zniszczoną Warszawę, patrząc na wizerunek Chrystusa, na tę rzeźbę Chrystusa, po niemiecku mówi: jeszcze Polska nie zginęła. To było dla niego wielkie przeżycie. Powiada, że to mu jakby otworzyło, mówił tak, otworzyło mu oczy na to, że nie ma takiego ścisłego podziału Polacy, Niemcy. Że dużo dobrego dzieje się w sercach i tych, których postrzegamy jako prześladowców. I połączył ze sobą te dwa wydarzenia. Tę kartkę spaloną będziesz miłował i to niemieckie ist noch Polen nicht Ferworyn. Jeszcze Polska nie zginęła. Przedziwna rzecz, prawda? Kiedy człowiek nad tym się zastanawia, to nad tym, co mógł przeżyć, to myślę, że warto, żebyśmy wiedzieli, że to jest właśnie to podglebie, na którym on dorastał, rozwijał się i na którym dojrzewał. W 1945 roku wojna się skończyła. Oczywiście, jakie były realia powojenne, to część pamięta, część wie mniej albo więcej. I w 1946 roku, 25 marca, w święto zwiastowania pańskiego, dowiaduje się, że został mianowany biskupem lubelskim. Miał wtedy 45 lat. Jak na okres bezpośrednio powojenny, to był biskupem bardzo młodym. Został mianowany nie biskupem pomocniczym, lecz od razu biskupem ordynariuszem, czyli biskupem diecezji lubelskiej. Więc pamiętajmy, że kardynał Wojtyła z kolei, czy Jan Paweł II, został mianowany biskupem mając lat 38, ale był wtedy biskupem pomocniczym. Stefan Wyszyński stał się od razu biskupem ordynariuszem. Mówił, że bardzo wzbraniał się przed przyjęciem tej nominacji, na co kardynał August Chlont powiedział mu, że papieżowi się nie odmawia. Nominację przyjął i 12 maja 1946 roku miał konsekrację biskupią na Jasnej Górze. To kolejny jego związek z Jasną Górą. 45-letni człowiek w maju, miesiącu maryjnym na Jasnej Górze przyjmuje święcenia biskupie i stamtąd pisze list do księży diecezji lubelskiej. I w tym liście wykłada sens swojej misji, swojej obecności. 46 rok. Jeżeli państwo znają realia, zwłaszcza tamtejsze, to jeszcze i bandy, i przemoc, i walki, i rozmaite konflikty, i Polacy między sobą, i Polacy tacy, i siacy, jaka, i nowi, ci, którym się podobało to bardziej wschodnie rzeczy, rozmaite tendencje, między innymi takie silne spory z Ukraińcami, którzy tam byli niedaleko Lublina i tak dalej. Strasznie trudna sytuacja. Poszedł w tę sytuację i zjednał w gruncie rzeczy sobie wszystkich. Był stosunkowo krótko biskupem lubelskim, bo tylko 2 lata. I w listopadzie, 12 listopada 1948 roku, został na wyraźne życzenie umierającego kardynała Augusta Chlonda, poprzedniego prymasa Polski, został przez papieża Piusa XII mianowany prymasem Polski. Mówiąc prawdę, było to wielkie powód do wielkiego zdziwienia, bo uważano, że jest za młody. Biskupów wtedy, którzy byli starsi od niego o 20 lat, było sporo, czuli się lepiej przygotowani do tej nowej roli i nie sądzili, że 40-paroletni świeży biskup będzie dobry do funkcji prymasa Polski. W związku z tym przyjęto go z pewną rezerwą. Na szczęście nie było miejsca na dużo rezerwy, bo prześladowania w latach 47-48 kościoła były tak silne, że nie było mowy o jakichś widocznych, rażących podziałach i objął swoją stolicę prymasowską w Gnieźnie i w Warszawie. Kiedy przybył do Warszawy w 1948 roku, powiedział, że jest tutaj tak na dobre po raz trzeci. Pierwszy raz, kiedy bronił tego szańca przed kolegami rosyjskimi, drugi raz, kiedy był w okresie powstania, a teraz los przysłał go po raz trzeci i na pewno ostatni. Kiedy udał się do Gniezna z ingresem i objął katedrę prymasowską w Gnieźnie, wtedy po raz pierwszy użył tego sformułowania, które później pozostało jego sformułowaniem, jego zawołaniem, jego zwrotem aż do końca jego życia, kiedy to wypowiedział: umiłowane dzieci Boże, dzieci moje. W ten sposób dał poznać z jednej strony, że dla was jestem biskupem, z wami jestem chrześcijaninem. ta niezwykle bliska więź, która tak bardzo zjednywała mu serca ludzi, a jednocześnie poczucie, że nie jest pierwszym lepszym w szeregu, tylko że ci, którzy go słuchają, są powierzeni jego pasterskiej trosce. Te słowa później pozostały jego słowami. Rok 49 był dla niego bardzo trudny. Bardzo trudny, ponieważ sytuacja polityczna i społeczna pogarszała się coraz bardziej. Był to czas, kiedy tutaj przenoszono na grunt Polski rozmaite poczynania Stalina i próbowano uczynić Polskę jedną z republik Związku Radzieckiego, co znalazło również wykonawców także w samej Polsce. Na koniec dzisiaj jeszcze kilka tylko krótkich wątków. Mianowicie bardzo dolegało mu to i bardzo utrudniało pracę, że nie było konstytucji. Konstytucja pierwsza pojawiła się w roku 1952. Natomiast nie było żadnych podstaw prawnych, na których można byłoby ułożyć stosunki między państwem i kościołem. I dlatego 14 kwietnia 1950 roku zawarł porozumienie z władzami komunistycznymi. Dlaczego zawarł to porozumienie? Do końca życia o tym mówił, dlatego że uczyniono z tego powód do ataków na niego. Zawarł to porozumienie z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że nie wierzył, że Zachód przyjdzie nam z pomocą i że będzie nas wyzwalał spod sowieckiej supremacji. Otóż zdawał sobie sprawę, że Zachód w sprawie polskiej nic nie zrobi. Zatem, że sytuacja polityczna, która pojawiła się po II wojnie światowej, to nie jest sytuacja przejściowa na parę miesięcy, tylko to jest sytuacja na wiele, wiele lat. Po drugie, w momencie, kiedy nie można było osiągnąć wiele, chciał osiągnąć przynajmniej trochę. Otóż, a co oznaczało trochę? Ocalić substancję Kościoła i zabezpieczyć Kościół w przetrwaniu tego najgorszego okresu. I po trzecie wreszcie, traktował swoich rozmówców na tyle poważnie, że im wierzył. Natomiast później stwierdził, że nie było komu wierzyć, nie było z kim rozmawiać. On jednak podchodził do nich z jakimś dużym zaufaniem. Zawarł porozumienie, wskutek czego nazwano go nawet czerwonym prymasem. Odczuwał to niesłychanie mocno. Cała złożoność polegała na tym, że ci, którzy zawarli z nim porozumienie w 50 roku, oskarżali go jednocześnie na Zachodzie, przepuszczali fałszywki, że on jest właśnie tutaj, współpracuje z komunistami. W związku z tym jego sytuacja była straszliwie trudna. Został wezwany do Watykanu. Jako po raz pierwszy, jako biskup, jako prymas pozwolono mu tam pojechać. Spotkał się osobiście z papieżem Piusem XII, który był wielkim przeciwnikiem komunizmu i komunizmu bał się jak ognia. I w osobistej rozmowie z papieżem Piusem XII Stefan Wyszyński wyjaśnił okoliczności, powody i motywy tej swojej decyzji. Wyjaśnił, że w sytuacji polskiej nie można liczyć na jakiś stan przejściowy, bo to zupełnie wyniszczy Kościół. Papież przyjął tę argumentację i dał mu w tych warunkach, dał mu wszystkie pełnomocnictwa zastrzeżone dla Stolicy Apostolskiej. Okazało się to błogosławieństwem, dlatego że kiedy za rok, dwa sytuacja zaczęła się coraz bardziej pogarszać i komuniści zamknęli granice i prymas nie mógł wyjeżdżać do Rzymu, wtedy miał wszystkie pełnomocnictwa do rozstrzygania spraw, które musiały być w Polsce robione. Komuniści sądzili, że mają do czynienia z młodym biskupem i że uda im się go wykiwać. Też pomiędzy biskupami robili tych, którzy im sprzyjają i tych, którzy są absolutnie nie do przezwyciężenia i robili takie wrażenie podziału. Zawsze dziel i rządź. I wtedy, proszę Państwa, postawili jako jeden z warunków w roku 52, że premier będzie mianował biskupów, natomiast wojewoda będzie mianował proboszczów. I chcieli dla tej sprawy pozyskać prymasa. Na co prymas powiedział: non possumus, nie możemy, koniec. Dalej ani kroku. Wywołało to furię z ich strony, bo spodziewali się, że uda się stworzyć w Polsce przetestowany później w Chinach model kościoła narodowego. To znaczy, tak jak dzisiaj w Chinach, do dzisiaj istnieje Kościół Narodowy, więc że uda się stworzyć struktury kościelne podległe premierowi i wojewodom. A kto nie będzie chciał w tym mieć tego, to będzie współpracownikiem Zachodu, będzie współpracownikiem Watykanu, Ameryki itd., itd. i trzeba go będzie zepchnąć na boczne tory. Wobec tych prób uchińszczenia Polski Stefan Wyszyński powiedział nie. W Boże Ciało 1953 roku na procesji Bożego Ciała na krakowskim przedmieściu powiedział mocne swoje nie, że Kościół już w żaden sposób nie może pertraktować, że w żaden sposób nie może uczynić żadnego kroku więcej, ponieważ wykazał mnóstwo dobrej woli i to zostało sprzeniewierzone. Aresztowanie było kwestią czasu. Komuniści zastanawiali się, czy zrobić to przed wakacjami, czy po wakacjach. Doszli do wniosku, że ze względu na nieco napiętą sytuację, lepiej to będzie zrobić po wakacjach, po wrześniu. Nie wiem, jak wtedy wyglądały wakacje, nie mam pojęcia, 53 rok, na pewno nie tak jak dzisiaj, ale widocznie była to jakaś cezura nie tyle dla ludzi, ile dla tak zwanych elit politycznych. Po prostu ci komuniści wyjeżdżali wtedy do Bułgarii, do Rosji, do Czechosłowacji i tak dalej i woleli na ten czas nie mieć kłopotu. We wrześniu 1953 roku zapadła decyzja o jego aresztowaniu. Scenariuszy było kilka. Nie brakowało głosów, że należy się go po prostu pozbyć. Bano się tego robić. Pojawiła się koncepcja, że należy go aresztować i w więzieniu powoli doprowadzić albo do złamania, albo do wyniszczenia organizmu i do jego śmierci. Pojawiła się wreszcie koncepcja, że należy go izolować. Kiedy go aresztowano, potem ze smutkiem, z żalem stwierdzał, że w jego obronie stanął tylko pies i Niemiec. Pies, który ugryzł tego ubeka w rękę, bo wyciągnął rękę w stronę prymasa, a pies nazywał się Baca, stał przy prymasie i capnął go tak, że mu skórzany płaszcz tutaj przedarł zębami i rękę naruszył. A więc prymas mówił, że w jego obronie stanął pies i Niemiec. Bo rzeczywiście wyraźną formę obrony zgłosił tylko ówczesny zarządca diecezji warmińskiej, olsztyńskiej, który był Niemcem. Podczas gdy inni milczeli, ów Niemiec upomniał się głośno o Polaka i o prymasa. Prymas to do końca życia wspominał, że był to najtrudniejszy czas w jego życiu. Nie z powodu tego, że został aresztowany, ale z powodu tego, że w aresztowaniu pozostał samotny. Aresztowanie odbyło się nocą, pod osłoną nocy i w jego obronie nikt nie stanął, z wyjątkiem zwierzaka i Niemca. Nie sposób Państwa trzymać dalej, bo mamy już za sobą godzinę. Być może trzeba będzie wrócić i jakby dokończyć tego niezwykłego życia. Prymas był w czterech miejscach odosobnienia. Najpierw Rywałt, później Stoczek Warmiński, później Prudnik, potem Komańcza. Wszystkie cztery miały jedno wspólne. Mianowicie były bardzo blisko granic Polski.
A to oznaczało, że w przypadku jakichkolwiek niepokojów można było internowanego prymasa przerzucić poza granicę, czy to na teren Czechosłowacji, czy do ówczesnego Związku Radzieckiego.